Georgina Grybos, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Proszę Państwa, dziś kolejny powrót, ale te powroty uważam, że są potrzebne z kilku powodów. Po pierwsze, bardzo łatwo pędzimy z nowościami. Bardzo łatwo w tym sensie, że to, co nas atakuje w social mediach, jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Wydaje nam się, że właśnie po to musimy sięgnąć. A okazuje się, że na tak zwanej backliście, czyli tych książkach, które zostały już jakiś czas temu wydane, jest mnóstwo interesujących pozycji, które z jakiegoś powodu mogliśmy przeoczyć, na które być może nie mieliśmy ochoty w danym momencie, właśnie w momencie, kiedy te książki pojawiały się na rynku. Być może ich po prostu nie znaliśmy. No, tych powodów może być bardzo, bardzo wiele. Ale czas się zmienia, my się zmieniamy, zmienia się to, co wokół i być może akurat teraz będziemy mieli ochotę sięgnąć po coś, po co na przykład dotychczas nie sięgaliśmy. I być może taką książką będzie Selkis. Bardzo nieoczywista książka, która ukazała się w 2022 roku w wydawnictwie literackim autorstwa Gai Grzegorzewskiej, z którą za chwilę usłyszycie Państwo rozmowę. Ta książka, mam wrażenie, że w jakiś magiczny sposób ominęła mainstream, ominęła szeroką dyskusję, a moim zdaniem niesłusznie, z kilku powodów. Po pierwsze, jest to fantastycznie stworzona postać, książka z bardzo nieoczywistymi postaciami, która wychodzi poza gatunki, poza ramy wielu gatunków tak naprawdę. Jest takim miksem, który jest trochę nie do określenia, o czym zresztą będziemy też z Gają rozmawiać, bo ta rozmowa została nagrana tuż po premierze tej książki. I pomyślałam, że końcówka tego roku jest dobrym pretekstem, żeby po nią sięgnąć, żeby ją przypomnieć, żeby przypomnieć, o czym wtedy rozmawiałyśmy w trudnym czasie, ale też, żeby zastanowić się, czy aby nie tracimy dyskusji o bardzo interesujących zabiegach, przemyśleniach, o próbie wychodzenia poza gatunek, być może też swoje przestrzenie, takie bardzo oswojone. Bo Gaja Grzegorzewska, która głównie kojarzona jest z, owszem, literaturą gatunkową, ale z bardzo mocnymi, no niektórzy powiedzieliby męskimi kryminałami, no tutaj meandruje. Pięknie prowadzi historię. Wciąż żałuję, że nie ma, że Selkis nie ma kontynuacji, bo jest kilka postaci, które aż proszą się o to, żeby poznawać wciąż i wciąż tę historię. Zresztą, no cóż, przekonacie się Państwo, jak ta książka była przemyślana i może to jest taki mały przytyczek, może do wydawcy, może do samej Gai, że jednak są osoby, na przykład ja, chociaż oczywiście jest to przykład anegdotyczny, które naprawdę czekają i są ciekawe tego, co mogło się w uniwersum stworzonym przez Gaję Grzegorzewską w Selkis jeszcze wydarzyć. No a jak przyglądamy się ludziom, no to właśnie jest cała zabawa. Mam nadzieję, że troszkę Państwa zaintrygowałam, a jeszcze bardziej zaintryguje i trochę namówi do czytania ta rozmowa, którą za chwilę Państwo usłyszycie. Bardzo zapraszam. Dzień dobry, Gaju.
Dzień dobry.
Udało nam się w czasach niespokojnych i w czasach trudnych spotkać, ale przy dobrej okazji, bo przy okazji premiery twojej nowej książki Selkis. Ale zacznę trochę inaczej, bo kryminał. Kryminał, który ma się świetnie od lat w sumie na polskim rynku. Wysokie nakłady, uznani twórcy, poklask czytelników i w miarę się umościł ten gatunek na polskim rynku. Natomiast SF, który wybrałaś teraz, jest gatunkiem wciąż ani nie raczkującym, ale jakby niedocenianym. Z jakiegoś powodu ta proza gatunkowa w Polsce jest traktowana so-so. Skąd w ogóle taki krok, żeby się przerzucić z takiego bardzo już, że tak powiem, zasiedzianego miejsca,
ugruntowanego
dokładnie, pisarki kryminałów?
Nie wiem, może po prostu lubię sobie utrudniać w życiu, ale gdy zaczynałam pisać kryminały, to podobnie, albo nawet jeszcze gorzej było z kryminałem. Ja byłam chyba jedyną w ogóle wtedy autorką płci żeńskiej, która tworzyła kryminały. I też to była taka właśnie trochę ziemia nieznana. No i zmieniło się to. minęło prawie już, zaraz będę miała 20 lat twórczości. I w tym momencie kryminał rzeczywiście jest doceniany, nawet można powiedzieć, że wkroczył w pewien sposób na salony. Kryminały tworzą, nie wiem, Marcin Świetlicki czy Olga Tokarczuk, czyli autorzy, którzy są kojarzeni z literaturą wysoką. A no, science fiction, czy właśnie jeszcze, nie wiem, space opera jest...
No podgatunek w zasadzie.
No, wciąż jest uważany za taki, nie wiem, literaturę rozrywkową. Poza tym, że doceniani są autorzy typu Lem, którzy są klasykami już, to no, pozostałe książki wciąż są bardzo wąską niszą dla takich po prostu amatorów gatunku. I myślę, że ludzie zwykle sięgający po literaturę głównego nurtu czy po kryminały trochę boją się sięgnąć po science fiction, bo jest to takie właśnie, nie wiem, może cringe'owe trochę.
No właśnie z tym cringe'em, ten cringe to się chyba tutaj będzie pojawiał, ale właśnie, bo space opera w ogóle. Mówi się, że to jest podgatunek fantastyki naukowej, bo nawet sprawdziłam dokładnie, jaka jest definicja. Definicja jest taka, że to gatunek, który koncentruje się wokół romantycznych przygód, tutaj cytuję, podróży międzygwiezdnych, kosmicznych bitew, w którym głównymi wątkami są konflikt międzyplanetarny, osobiste przeżycia bohaterów, często jawnie lub niejawnie wykorzystuje elementy konwencji fantazy oraz tą konwencję baśniową. I określenie space opera pojawiło się jako odpowiednik soap opera, czyli opery mydlanej, i z początku miało wyraźnie negatywny odcień. Co jest dla mnie w zasadzie zastanawiające, to, że o ile z filmem tego typu faktycznie się spotkałam, bo tutaj możemy sobie, nie wiem, Star Treka wymienić, Gwiezdne Wojny, Gwiezdne Wrota, które uwielbiam, Strażników Galaktyki z nowych ekranizacji, intronizacje Wachowskich. No to jeśli chodzi o literaturę, to już było znacznie gorzej, nawet żeby odszukać w pamięci nazwiska i książki. Czy u ciebie ta fascynacja space operą wyszła z filmu, bo jesteś filmoznawczynią z wykształcenia, czy właśnie z literatury?
Z filmu zdecydowanie, a może nawet bardziej niż z filmu, z seriali. Jestem ogromną fanką Star Treka. To jest po prostu mój number one. Star Trek jest dla mnie czymś takim, czym są przyjaciele dla dużej części populacji. Czyli takim bezpiecznym domem, do którego wracam. No na przykład teraz, w tych ciężkich czasach, jak chcę się oderwać i obejrzeć coś, gdzie na końcu każdego odcinka powracamy do status quo, problemy są rozwiązywane, no to właśnie wracam chętnie do Star Treka i oglądam po raz kolejny teraz Next Generation.
A masz jeszcze takie swoje perełeczki w filmie, które cię wkręcają poza Star Trekiem?
Na pewno Battlestar Galactica, to jest też świetna space opera, 4 sezony, znakomite. A z nowych rzeczy The Expanse. Też bardzo, bardzo polecam ten serial. Nie wiem, czy to nie jest mój numer drugi, jeśli chodzi o space opery, bo to jest, tylko że to jest już takie hard sci-fi. Dzieje się powiedzmy 200 lat od naszego czasu. I jest to taka bardziej prawdopodobna wersja rozwoju, podboju kosmosu.
Jak to jest z tym podbojem kosmosu właśnie? Cieszę się, że wyciągnęłaś ten temat, bo Selkisa, o którym rozmawiamy, zaraz przejdę do tytułu w ogóle, bo też grzebałam i po prostu tutaj...
Ciekawe rzeczy wyszły,
pomijając, prawda, skorpiony, które później skorpy, prawda, tu wszystko się gdzieś tam ze sobą miksuje, ale pomijając na razie tytuł i jeśli mówimy o ekspansji kosmosu, no to przybrzydle mówiąc, w tym VI wieku, dobrze pamiętam, nowej ery, ludzkość jawi się co najmniej kiepsko. Osobniki, które przetrwały dzięki tobie i dzięki światu, które stworzyłaś, pokazują, że nasza przyszłość może wyglądać blado, jeśli przetrwają ci najbardziej agresywni, bezkompromisowi, bezwzględni. I tutaj tych epitetów nie znajdziemy zbyt dużo pochlebnych. W zasadzie tylko jednostki dźwigają ciężar takiego kręgosłupa moralnego, który być może my teraz nazwalibyśmy czymś dobrym. A tutaj jest istna masakra. Czy ty po prostu nie lubisz ludzi? Wróżysz im źle?
Trochę z takiego założenia wyszłam, gdy zaczynałam pisać tę książkę. To było na początku pandemii. I dużo się wtedy mówiło i dalej się mówi o tym, jak bardzo niszczymy Ziemię i czemu chcemy podbijać kosmos i zdobywać Marsa i tam tworzyć jakieś kolonie, skoro tutaj mamy dużo rzeczy do naprawienia. Ja sobie wyobraziłam po prostu taki świat, w którym dalej podążamy tą drogą, którą idziemy teraz, czyli wojny, zanieczyszczanie środowiska, jakaś taka właśnie ogólna bezwzględność i samolubstwo ludzkie. I wyobraziłam sobie, że gdyby zbudować właśnie takie statki pokoleniowe, które wyruszają na trwającą kilkaset lat podróż, żeby dotrzeć do jakiegoś innego układu gwiezdnego i tam podbić te planety, to wyobraziłam sobie, kto przetrwałby na takich statkach. I że byłyby to właśnie te jednostki najbardziej bezwzględne, samolubne, okrutne i na tych podstawach właśnie został zbudowany świat w mojej książce, na po prostu bardzo złych podstawach. Może jedyną, nie wiem czy pozytywną cechą, ale bardzo ludzką jest to, że człowiek przyzwyczaja się, jest się w stanie przystosować do różnych zmieniających się warunków. I właśnie tacy ludzie przetrwali, podbili ten nowy układ gwiezdny, skolonizowali go. Z tym, że tutaj kolonizacja nie jest tym, czym jest w Star Treku na przykład, czyli z poszanowaniem dla żyjących już istot budowanie nowego świata, tylko tutaj po prostu oni skolonizowali świat tak, jak ludzie kolonizowali Ziemię, czyli podbijając mieszkające już tam stworzenia.
No właśnie ta próba stworzenia grup podporządkowanych pod wizję ludzką czy człowieczeństwa jest, jej poświęcasz bardzo, bardzo dużo tak naprawdę w tej książce. Natomiast wiesz co, ta kwestia właśnie współistnienia, a nie współistnienia, bo w zasadzie my też mamy dwie siły w Selkisie. Mamy ostatni statek, ostatni bastion pewnej bezwzględności, który kończy epokę, czy ma przyjąć lekcję jako ostatni?
Oczywiście ma przyjąć lekcję, ale jest bardzo, ta ludzkość jest bardzo oporna, żeby przyjmować lekcje, bo jest przyzwyczajona do tego, że wszyscy inni są podlegli i boją się ludzi. Natomiast w momencie, gdy rozpoczyna się ta książka, zostaje właśnie już tylko jeden statek, który należy do zjednoczonego sojuszu układu, czyli takiej siły militarnej, rządzącej właśnie tym układem gwiezdnym. Poza tym jest druga siła, które się nazywa konsorcjum handlowe, i to można by przyrównać do takiego bardzo agresywnego kapitalizmu. Tam jest mniej zasad, właściwie wszystkie zasady można naginać.
Wolna
tam też
Amerykanka.
Są ludzie, są inne rasy, są tam też jednostki niebiologiczne i oni prowadzą interesy. To są wielkie korporacje i mali handlarze na statkach takich właśnie handlowych, którzy są nazywani traderami. Zajmują się handlem głównie.
No tak, bo mówimy o... Powiedziałaś teraz o agresywnym kapitalizmie i mam wrażenie, że od razu można przeskoczyć do tego wątku, który siłą rzeczy trochę przekłada się na obserwację współczesności, tylko zawieszasz go zupełnie w innej przestrzeni i dosłownie w innej galaktyce. Natomiast czy pisząc w ogóle i tworząc, konstruując taki świat, z pełną premedytacją przenosiłaś to, co możemy obserwować obserwować współcześnie na przyszłość, tylko ją hiperbolizowałaś i dokładałaś tak, do niej kolejne dokładnie, elementy.
Dokładnie tak.
Dawałaś po nosie po prostu.
Tak, tak. No mocno to wszystko przerysowałam, ale jak teraz właśnie niestety pokazał nasz obecny czas, nie aż tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Jest taki wątek w tej książce skażenia księżyców. Te siły zbrojne Zjednoczonego Sojuszu Układu właśnie skaziły księżyce tylko po to, żeby pokazać, dla pokazu siły po prostu, żeby zastraszyć pozostałe księżyce i stłumić bunt, który zaczął się tam rodzić. Więc są to ludzie, którzy są w stanie wiele poświęcić, są w stanie poświęcić właśnie jednostki, czy posiadane przez siebie tereny, tylko po to, żeby pokazać swoją siłę i żeby wszyscy się ich bali i nie podejmowali kolejnych prób.
Terror.
Tak.
Zawsze terror zwycięża, chociaż wolałabym, żeby było inaczej. Ale w tej wrogości i w takim nastawieniu złym, może tak to określę, dużo jest tak naprawdę, no właśnie chciałabym powiedzieć ludzkich, ale to przecież nie tylko ludzkie dramaty, bo nie tylko humanoidy.
Istotowe dramaty.
Istotowe dramaty, dokładnie. Gatunkowe dramaty, niech tak to będzie określone, się dzieją i mam wrażenie, że to na nie mimo wszystko kładziesz największy nacisk, bo wszelkie te globalne czy globalnie gwiezdne problemy cały czas się czuje podskórnie i oczywiście tak, o nich też mówisz, ale wszystko budujesz na takim poziomie trochę jednak zamkniętym, takim obyczajowym wręcz.
Tak, no to jest właśnie ta space opera, czyli dramaty jakichś pojedynczych istot, ich przygody i przeżycia na tle.
Przygody, jakichś, delikatnie tak, to nazwałem, przygody.
Tak zawsze mnie śmieszy to określenie też w stosunku do moich kryminałów wcześniej, przygody Julii Dobrowolskiej. Pomyślałam, no ładne mi przygody.
Przygody ani z Zielonego Wzgórza, tak.
No. To są właśnie takie przygody i one są na tle dużych wydarzeń, które są rzeczywiście tłem. One się pojawiają w rozmowach, w jakichś drobnych uwagach i w ten sposób buduję ten świat. Nie skupiam się jednak na budowaniu takim bardzo szczegółowym tego świata, tylko bardziej właśnie pokazywaniu tego, jak on wygląda poprzez przeżycia tych jednostek.
No to do jednostek podążmy, zanim zrobimy sobie przerwę na oddech. Bo zastanawiało mnie, inaczej. Czytając książkę, zdajesz sobie sprawę z tego, że przemycasz mnóstwo, ale to całe mnóstwo rzeczy z popkultury i z literatury. Od nazwisk, tak, przez, jak zobaczyłam Pereka tak naprawdę, to miałam pierwszy taki odruch. Perek, mówię, chyba poszukamy tutaj gdzieś pewnych niteczek. I chyba tak jest. Oczywiście się zastanawiam, czy o Eliota, to na pewno mówimy o Eliocie Nobliście, czy
tak, o tym
Eliocie. No właśnie
tak,
zastanawiałam się.
To mój ulubiony
poeta. Aha, no
pojawia
to
się też w moich innych książkach.
To okej, okay, to jesteśmy w takim razie w domu, bo się zastanawiałam, na ile jestem wyprowadzona na manowce, a na ile faktycznie się w taki sposób bawisz z czytelnikiem. Ale są też imiona. Imiona też są na przykład szekspirowskie, ale samo Selkis mnie zaczęło interesować, bo kompletnie nie znałam tego imienia, jak się okazuje. No i znalazłam informację, że w ogóle pierwotnie Selkit...
Tak, różne są
tak,
sposoby.
Albo Selkis właśnie, Selket też, a z greckiego Selkis, przynajmniej jak się doczytałam, to w mitologii egipskiej jedna z czterech bogiń opiekujących się sarkofagami. No mrocznie na wejściu, chociaż opiekuńczo.
Tak, właśnie, bo to jest bóstwo opiekuńcze i to mnie właśnie też w tym zaintrygowało, że jest to bogini, która z wyglądu może wydawać się groźna, właśnie przedstawiona często z ogonem skorpiona albo ze skorpionem na głowie. Natomiast jest to bóstwo dobre i opiekuńcze i właśnie trochę taka jest ta bohaterka.
No, ta bohaterka jest mocno złożona i ona też ma taki progres szalony tak naprawdę, który my obserwujemy przecież przez całą książkę, plus jeszcze inwersja, którą zastosowałaś w, bo trochę czytamy...
Tak, to mój ulubiony zabieg. No, jeden to, z...
No to prawda, ja może nie będę zadawać pytań, trzeba po prostu czytać, ale faktycznie jest tam dużo takiej dychotomii. Rozumiem, że skorp to prostu klasycznie ludzkie wyobrażenie skorpiona, no bo też pokazujesz tendencję do tego, że nie pytamy o to, kto się jak nazywa. Jak...
Tak, tak, dokładnie. Nie pytamy ludzi, których poznaliśmy, jak się nazywają, czy też istot, tylko nazywamy je tak, jak nam się po prostu podoba, czy jak się kojarzy.
I ten ogon, który zresztą pięknie się chowa pod okładką, nawet nie tyle na okładce, tylko tak, pod skrzydłem.
W wewnętrznej stronie.
No tutaj będziemy się kłaniać za chwilę w kierunku autorki okładki, którą też komiksiarze na pewno świetnie znają, ale to za chwilę. Natomiast powiedz mi, Andronikus szekspirowski to też jest jakaś mięta twoja?
Tak.
Crash?
Tak, to jest, to też jest właśnie sztuka przypisywana Szekspirowi, moja ulubiona sztuka szekspirowska, która też się pojawia w różnych moich wcześniejszych książkach, w różnego rodzaju cytatach. A tutaj sobie po prostu wymyśliłam, że też znowu ludzie mieli taką potrzebę, żeby tworzone przez siebie maszyny nazywać w jakiś taki wyrafinowany sposób.
Oj, no te nazwy są bardzo wyrafinowane, jakże trudne do wymówienia.
Kultura ziemska nie przetrwała w Nowym Układzie, tylko jakieś jej takie właśnie pojedyncze strzępy. I właśnie one się tam pojawiają, na przykład za pomocą właśnie tego nazewnictwa. Dlatego właśnie Lucius Andronicus jest to postać w tej sztuce Szekspira, która, dobra, muszę spoilować Szekspira, ale jedyny bohater, który przeżywa na końcu. I to też było, właśnie było dla mnie takie...
Znamienne.
Znamienne.
Tak. To jest zresztą bardzo ciekawa postać. Nawet nie tyle, jeśli chodzi o relacje Luciusza z Selkis, ale on ma w ogóle gigantyczny potencjał. Ja mam nadzieję, że on się jakoś rozwinie jeszcze.
Tak, oczywiście.
Tak?
W kolejnej książce, którą już piszę, która będzie trochę właśnie bardziej opowiadała o nim.
Powiedziałyśmy już trochę o inwersji, natomiast tutaj jest ten wątek takiej moralności, zburzenia tego, co ludzkie. Oczywiście trochę zaspoilerowałam ci w trakcie przerwy, za co przepraszam, ale poszukiwałam z moim mężem tej odnogi do tego, w jaki sposób działa w popkulturze wizja sztucznej inteligencji, może tak to nazwijmy, czy androida, który, no tak, no szeroko pojętej SI, który uczłowiecza się, a w zasadzie pokazuje cechy takie, które są ludziom przynależne, przynajmniej w naszej opinii. U ciebie też ten trop jest jakby zachowany. I dlaczego ta figura stylistyczna, bo ona często jest przywoływana i tutaj też, tak jak w przerwie rozmawiałyśmy, jest Łowca Androidów, jest Obcy, cudowny Fassbender. Jest Futurama. No więc dlaczego? Dlaczego coś, co w zasadzie znamy?
Ale trochę jest też tak, że lubimy czytać i oglądać to co już znamy, tylko właśnie podane w nowym sosie, więc u mnie ten sos jest taki dosyć nowatorski, myślę. Natomiast ramy są bardzo klasyczne i no właśnie taka marzyła mi się opowieść, żeby do tych klasycznych ram dodać swoich elementów, których mi zawsze brakowało w tych różnych produkcjach. A samoświadomość sztucznych jednostek to jest taki temat, który po prostu wydaje mi się, że ludzi fascynuje.
Fascynuje czy się go boją?
Trochę się boją, ale trochę też fascynuje. Terminatora jeszcze mamy na przykład, który niby nie jest samoświadomy, ale w tych późniejszych częściach, no to można by się już zastanawiać, czy on jednak nie zdobył jakiejś tam samoświadomości. I miałam oczywiście w głowie te wszystkie produkcje, natomiast dodałam mojemu bohaterowi, Luciuszowi, trochę cech takich, których jeszcze nie spotkałam w żadnej produkcji, ani w żadnej książce. Więc to jest trochę inna jednostka, ale on jest tylko jedną z tych postaci, które są niebiologiczne, tak ich nazwę ogólnie. On jest nazywany dla odróżnienia ich od androidów floty robotem, dlatego że jest bardziej mechaniczny niż oni. Oni są bardziej organiczni, a on jest jakby takim sztucznym organizmem starego typu. jest też bardzo zniszczony, a wszystkie te androidy floty to są po prostu takie nówki prosto z fabryki.
Nówki sztuki.
Tak. Ale i oni zaczynają, właśnie tutaj znowu te spoilery, coś tam zaczyna się
zmieniać
w nich w miarę rozwoju akcji, właśnie pod wpływem tych wydarzeń. Bo też właśnie chodziło mi o coś takiego, żeby pokazać, jak jednostka się zmienia pod wpływem zupełnie nowego typu wydarzeń, takich, które były nie do przewidzenia. Jak to wpłynie na tych biologicznych i niebiologicznych.
Ja uwielbiam to ślizganie się po fabule, po prostu. Że chcielibyśmy powiedzieć więcej, ale niekoniecznie możemy w związku
tak,
z tym liźniemy.
Chciałoby się. Więcej, no, bo to by było ciekawe, ale też no, nie chcę odbierać tej przyjemności.
No nie, nie, bo tutaj właśnie jest ten problem, że czasami można się pokusić o to, żeby odsłonić jakieś karty, a tutaj mam wrażenie, że troszkę jest za gęsto, żeby nie zabrać zabawy, bo to są takie bezpieczne określenia, czyli te, które pojawiają się w opisie tej książki. Jakby jest romans, jakiś element romansowy i on jest widoczny, ale ja nie wiem, czy można opowiadać o tej książce opierając się na przykład tylko na tym, albo jakoś mocno go uwypuklać. Jest wątek kryminalny, no bo jest wątek kryminalny, no ale trzeba sobie na niego zaczekać. Jest ta inwersja, która też doprowadza do ciekawego finału, ale mam wrażenie, że tych plot twistów to jednak jest znacznie więcej niż jeden, na który powiedzmy czekamy i który rzuca nowe światło na Selkis. W związku z tym no jak mówić o książce, droga autorko? Pomóż!
No tak, jest trochę tych plot twistów, zwłaszcza pod koniec. Ja też mam taką tendencję do mnożenia ich, bo sama to uwielbiam po prostu w książkach, kiedy już się wydaje, że już wszystko wiemy, ale jeszcze jest jedna niespodzianka na koniec. I też tak budowałam tę fabułę. I dla mnie też zawsze bardzo ważna była konstrukcja książek i to, żeby się wszystko właśnie dobrze splatało i zgadzało. I no wydaje mi się, że dobrze mi się tutaj to udało. I też lubię taką właśnie symetrię, dlatego są rozdziały, które się dzieją jakby w czasie teraźniejszym i są te retrospekcje, które są uzupełnianiem tego, co się dzieje w czasie...
Puzelkami.
Tak, to są takie puzelki i one się właśnie składają na intrygę kryminalną, bo właśnie tak jak powiedziałaś, to jest też kryminał.
No tych gatunków to na upartego mogłybyśmy trochę tam zmieścić. I to jest miks po prostu. Jakby myślę, że nie uciekniesz od tego, że no, zrobiłaś miks.
Tak, czy jesteś literatura nieczysta gatunkowa.
Tak, tak. Przybrudzona. Tak. Lekko przybrudzona, ale nie zakurzona. I czy ja mogę przeczytać coś?
Jasne.
Bo jest prolog. Jest prolog i ja się tutaj obiłam jako czytelniczka o pewien element, o którym chciałabym powiedzieć, ale muszę przeczytać, żeby zrobić dobrą opowieść do tego. A mianowicie czytamy obwieszczenie o obowiązku usuwania ogonów i łusek, przecinania uszu i rugowania włosia osobników rasy skorp w celu uczłowieczania do statusu osoby podludzkiej. Wszystkie osobniki nieuczłowieczone uznane zostaną za drapieżniki niehumanoidalne, a ich prawa zostaną ograniczone w zakresie takim samym jak prawa nieludzi, niesamoświadomych jednostek niebiologicznych i drapieżnych ras dzikich wyższego rzędu. Wyszczególnienie praw, nakazów, zakazów oraz zakres ograniczenia swobody znajdują się w kolejnych podpunktach dyrektywy. Dyrektywa może ulec rozszerzaniu. I wiesz, że jak to przeczytałam, to miałam wrażenie, że napisałaś turbofeministyczną powieść.
Tak, po tym fragmencie? No
tak, to, tylko po tym fragmencie. I mam na to świadka, a mianowicie pracowniczka działu promocji wydawnictwa literackiego, której to napisałam. I wiesz co, oczywiście my tych wątków feministycznych nawet na poziomie Selkis znajdujemy bardzo dużo. I to jest taki ciężki kaliber. Nie wiem, czy on mnie jakoś najbardziej nie... uwierał. Bo nie dość, że jest, w sensie nie uwierał, że mi się nie podobał, tylko nie uwierał tak, że gdzieś się tam we mnie wbijał podskórnie. Raz, że tematyka kobiecości i pozycji kobiety w społeczeństwie jest bardzo świeża i nie dajemy sobie z tym spokoju od setek lat. Dwa, to wydarzenia, no też jednak ostatnie, wbijają tutaj taką mocną szpilę. Trzy, nawet to owłosienie, wiesz co, mnie po prostu uderzyło, ponieważ wymagania, wiesz, bardzo dużo rzeczy do tego można dorobić, ale przecież mamy też gwałt, mamy pracowników seksualnych, mamy temat aborcji i takiej poziomu samodecydowania. No tutaj jest jeszcze zabawa między kobietą a kobietą, no mamy czy przedstawicielkę płci żeńskiej, może tak, która też dla swoich celów próbuje
ingerować.
I, tak, ingerować. Znowu się po prostu boksuje sama ze sobą. Ale jest dużo takich elementów, które są po prostu absurdalnie uderzające w związku ze współczesnością. I zastanawiałam się, czy to można odczytywać jako jakąś próbę manifestu i też trochę przestrogi, czy to już w ogóle idę za daleko w tym kontekście?
Nie idziesz za daleko. Umieściłam w tej książce różne rzeczy, które mnie bolą, bolały, jakieś nawet swoje traumy, z którymi właśnie które usiłowałam sobie przepracować, pisząc tę książkę. Muszę tutaj przyznać, że jest jeden moment, czy nawet dwa, w których się popłakałam pisząc. I efekt był na końcu taki bardzo katarktyczny i oczyszczający i to jest spoko. Ale no, ciężko mi się pisało te niektóre rzeczy i rzeczywiście powkładałam po prostu w tę książkę różne takie elementy, które mnie bolą. I no i na przykład właśnie chociażby te gwałty wojenne, czy ja właśnie nie chcę, bo trochę się zawiesiłam, usiłując nie spoilować.
Tak.
Tak, ale no pojawia się teraz, znaczy pojawia się tam właśnie ten wątek na przykład gwałtów wojennych, który teraz pojawił się znowu
tylko
w
już
naszej
nie,
rzeczywistości.
No
i no więc w tym kontekście obecnym ta książka wydaje mi się właśnie jeszcze bardziej bolesna. I mniej rozrywkowa niż w momencie, kiedy ją pisałam.
To znaczy w ogóle mam wrażenie, że mówienie o tej książce tylko dlatego, że jest reprezentantką gatunku, który nam się jakoś kojarzy, czy nam w sensie czytelnikom, jest trochę dla niej, jest złym PR-em dla tej książki.
Znaczy, wiesz co, myślę, że to jest tak trochę jak z literaturą, czy w ogóle z dziełami postmodernistycznymi, że ja kocham postmodernizm.
To czekałam właśnie na wyznanie.
Taki w wydaniu Tarantino. Więc to jest i do czytania na takim bardzo podstawowym poziomie, czyli właśnie przygodowym, fabularnym i właśnie takim głębszym z innym odczytaniem, z tymi cytatami, z jakimś autotematyzmem, z grami językowymi, czy grami właśnie gatunkowymi. Więc jeśli patrzeć na to w ten sposób bardziej taki skomplikowany, no to rzeczywiście ta książka może się wydać ciężka momentami.
Tak, i to ja uważam, że tak o niej trzeba mówić, że to jest trudna książka. Zresztą to jest ten moment, w którym mogę wrócić do Joanny Karpowicz, bo Joanna Karpowicz namalowała, zaprojektowała okładkę. I powiedz mi, czy to był twój wybór?
Joanna Karpowicz robiła już okładki do moich wcześniejszych książek. I
po prostu zostałaś.
Tak, ja, to jest, nie wiem czy, no, chyba moja ulubiona współczesna malarka. Naprawdę kocham jej malarstwo. Nawet pisałam kiedyś taki wstęp do katalogu, do jednej z jej wystaw, chyba 2 czy 3 lata temu. I po prostu ja uwielbiam jej obrazy, bo one są fabularne. Ja strasznie lubię fabularne obrazy, fabularną muzykę, czyli taką muzykę filmową. Po prostu takie dzieła, w których jest opowiadana jakaś historia. I właśnie to jest w jej obrazach i ja zawsze bardzo czekałam na każdą okładkę do mojej książki, którą robiła. I tutaj też właśnie bardzo czekałam na Selkis. I no najpierw powstało komiksowo. To, co jest w środku. I tak, pomyślałam, że tak, to jest fajne, ale no wydaje mi się, że mogłabym mieć zupełnie inną wymowę, taki w pierwszym po prostu spojrzeniu ta książka, gdyby okładką było to, co jest w środku. A jako drugą przesłała mi właśnie tę ilustrację, która jest obecnie na okładce i po prostu jak ją zobaczyłam, to no, może takie górnolotne słowo, ale oniemiałam. I pomyślałam, tak, właśnie to jest Selkis i ona tak patrzy, jest taka właśnie, taka biedna i skrzywdzona i te kochane plecki, które ma tutaj, jak się otworzy, właśnie tak jak otworzyłaś, jest jakaś taka, nie wiem, wzruszająca i taka biedna i krucha i pomyślałam, że no tak, właśnie przez sporą część tej opowieści ona taka jest jak na tej okładce.
A ile w niej lęków? Ja mam tutaj nawet taki fragment gdzieś zaznaczony, w którym ona powiedzmy takim odrzuceniu, erotycznym czy seksualnym, jeśli tak to mogę określić, ma taki moment wyznania, że łka w jakiś sposób, tak, załkała rozpaczliwie, jestem wstrętna, odrażająca, wymamrotała, pochyliła się i oparła głowę na kolanach, jej ciałem wstrząsnął płacz. Tam jest dużo takich momentów bardzo, mam wrażenie, tożsamych w ogóle z kobiecością i z nagością i z samoakceptacją. Takich, które na pierwszy rzut oka nas jakby są przykryte być może erotyzmem, być może ciężarem innej opowieści, ale gdyby się skupiać tylko na samej psychice, to być może one powinny zabrzmieć jakoś mocniej, ale to też być może ciężar moich jakichś przeżyć tutaj dochodzi do głosu.
No to jest bohaterka, której było wmawiane praktycznie prawie od dziecka, że jest wstrętna i odrażająca, że elementy jej wyglądu są czymś, co należy usunąć, że ludzie, czyli ten gatunek, który jest jakby reprezentatywny w tym świecie, jej nie akceptuje, nie akceptuje jej wyglądu i słyszała to tak często, tyle razy, że tak się po prostu czuje.
Jeżeli jesteśmy przy... Ja w ogóle przepraszam jeszcze, że wrócę, bo oczywiście mi wypadło, ale w związku z Joanną Karpowicz to jako fanka, jak widać, numer dwa. A nie wiedziałam, że masz aż taką...
Zajawę.
To ja odsyłam do Kwaśnego Jabłka, do Anastazji, która też rozprawia się trochę z mitem złotej ery Hollywood.
I komiks.
No jest... Ja mam zawsze problem z określeniem świetny, bo on jest po prostu tak miażdżący, że no tak, ale jest świetny, więc ja co prawda o nim już trąbiłam parę razy, ale to też jest kierunek. Natomiast ostatnie fascynacje anubisowe, które Anubis się pojawia cały czas, ale możecie sobie sprawdzić album, który był wydany przez Timofa i jest absolutnie piękną podróżą wizualną również. Natomiast zbliżając się do końca, może zamkniemy erotyką. Erotyką, która jest trochę karkołomnym, mam wrażenie, wciąż zadaniem dla pisarzy i dla pisarek. Z różnych powodów. I mam wrażenie, że to nie jest kwestia warsztatu, tylko jest to kwestia naszych traum, które wciąż nie są przepracowane i płciowo, i społecznie, i moralnie. I one bywają albo niepotrzebne, albo są napisane w taki sposób, że wydaje nam się, że są zbyt przemocowe, albo są napisane w taki sposób, że brzmią po prostu tanio.
Cringe'owe.
Cringe'owe. Nie bójmy się tego słowa, które już się dzisiaj pojawiło. Są po prostu od czapy. Tak naprawdę. Ja miałam ten problem nawet z tak fajną literaturą. Wpisałam sobie w ogóle jeśli chodzi o seksualność, która gdzieś tam niedawno się pojawiła i wpisałam sobie Agnieszkę Szpilę z heksami, bo była określona jako obrazoburcza i w ogóle roślinność gdzieś tam. Wpisałam sobie Wyspę Kobiet, Lauren Groff, która niedawno była wypuszczona przez Pauzę, nie wiem czy widziałaś tę książkę.
Nie.
XII wiek, zakon, mocno taka, wiesz, fascynujący świat kobiecej duchowości, ale też właśnie lesbijskiej miłości, która była tam tak niepotrzebna i brzmiała tak absurdalnie w kontekście całej tej powieści, że nie umiem się z tym pogodzić, bo tam były tak fantastyczne momenty, a tutaj gdzieś mnie cały czas po prostu uwierało. No była Marta Dzido, która jakoś tak bardzo na miękko i pięknie weszła w tę narrację taką trochę romantyczną, trochę dziewczyńską w literaturze. No ale tutaj wcale nie mamy tak przyjemnie za każdym razem. Poza tym, no wyśrubowałaś poziom strasznie, no bo sytuacja, w której anatomia nie jest tą anatomią, która gości w naszych łożach i w naszej przestrzeni, to już mam wrażenie, że można było się no, rozbić na pierwszym zakręcie, a tobie się jakoś udało.
No to dziękuję.
Proszę.
Tak, jest to w pewnym stopniu też powieść właśnie erotyczna. Chyba najbardziej jest to rozwinięty wątek, jeśli chodzi o moje książki, właśnie w Selkis. I są tutaj zbliżenia różnego rodzaju, ale właśnie rzeczywiście rozbija się tutaj o te różnice anatomiczne, które stają się tutaj też jakimś elementem tej właśnie seksualnej gry. I są różnego rodzaju te zbliżenia, bo no są też gwałty różnego rodzaju i to jest ta hardkorowa część, ale są też takie zbliżenia.
Ale jest bardzo romantyczna też.
Właśnie tak, które są romantyczne i czegoś takiego jeszcze nigdy nie napisałam i chciałam właśnie stworzyć taki jakby pierwszy raz, który byłby czymś takim, tak jak powinno to wyglądać jakby w jakimś idealnym świecie. To nie jest idealny świat, ale te jednostki, które biorą w tym udział, są po prostu bardzo sobą zainteresowane i nie chcą się skrzywdzić przede wszystkim.
A właśnie miałam, tak kiwam głową, drodzy słuchacze, tego nie widzicie, ale kiwam głową, bo trochę tak jest, że te zbliżenia niektóre, które Gaja wpisała w opowieść o Selkis, są takimi zbliżeniami, które trochę są marzeniem młodych dziewczyn, tak mi się wydaje, o pewnej takiej pieczołowitości w Poznaniu, takiej fascynacji na granicy nawet z taką obserwacją wręcz biologiczną momentami. Tak. Jest w tym coś w zasadzie niezwykle fascynującego, ale też tak delikatnego czasami, takiego jakiegoś kruchego, jakbyśmy się obnażali też z tą naszą fascynacją innością. Trochę się wstydzili tego, że na nas to działa, albo że coś nas kręci. Jest tam coś takiego.
Tak. Tak,
prawda?
Tak, tak, jest coś takiego i jeszcze właśnie Selkis, która jest, ona jest też bardzo zwierzęca i ja w ogóle tworząc te postacie obserwowałam moje koty, jak one się zachowują, jak się zwijają w kłębek, jak się poruszają, jak na przykład podskakują przestraszone i dużo właśnie zachowań Selkis jest wzorowanych na moich kotach i ona też właśnie jest taka zwierzęca i jest taka po zwierzęcemu też ciekawska po prostu, więc ją te elementy tego seksu bardzo też po prostu ciekawią. I
no to jest trochę takie obwąchiwanie się trochę
tak,
z momentami.
Obwąchiwanie się też występuje.
Dokładnie. No, więc jakby jak widzicie, mnóstwo światów, również tych, które znamy, jest przemyconych. Gaja, nie wiem, czy możemy skończyć na tym wątku erotycznym, ale mam wrażenie, że ciężko zabierać chyba więcej radości czytelnikom. I tak zostawiłyśmy mnóstwo tropów.
Kto z kim.
Tak, no ale zostawmy to właśnie. No tak. Jakby, chociaż gdzieś tam już padło, tak, padła no, relacja.
Jest no, na okładce. Na czwartej stronie okładki tak, jest już tak, napisane, tak, ale tak. Może nie wiem, nie każdy to czyta.
Oczywiście, to ja tylko zrobię szybkie podsumowanie pod tytułem mogłybyśmy jeszcze tak o statkach, mogłybyśmy jeszcze o planetach, dokładnie, o tym, czy tam jest po prostu jakiś gruby SF, czy trochę na miękko, mogłybyśmy jeszcze rozmawiać o tym faktycznie, jak to wygląda, jak się ktoś pozbywa części mechanicznych, jeszcze mogę powiedzieć, czy to jest rozebranie, czy ubranie. No więc wydaje mi się, że i tak pozostawione jest dla czytelników jeszcze całkiem sporo. No a faktycznie, co czytelnik czy czytelniczka wyciągną, to trochę od nich chyba zależy i nastawienia takiego.
Już właśnie teraz widzę, że po prostu ta książka w zupełnie inny sposób działa na różnego rodzaju czytelników. Inaczej na kobiety, inaczej na mężczyzn. Po prostu inne rzeczy z niej wyciągają. I wydaje mi się to spoko. Nawet jestem tym zaskoczona, bo znowu wydawało mi się, że napisałam książkę, która nie jest dla nikogo tak naprawdę, bo jest może zbyt dużo o uczuciach dla mężczyzn, a zbyt jest hardkorowa przemocowo dla kobiet.
Ale, a tu niespodzianka. Tak. Gaja, ja ci życzę dużo takich niespodzianek jeszcze, mam nadzieję, że w trakcie życia książki spotkasz się jeszcze z różnymi opiniami, miejmy nadzieję jak najlepszymi. Ja w każdym razie zachęcam, mimo że literatura gatunkowa nie jest moim pierwszym wyborem, bawiłam się świetnie, choć się wcale nie bawiłam, ale to już inna para kaloszy. Traktujcie jak chcecie. Gaja, trzymam kciuki za nieustającą oglądalność serialu, o którym nie zdążymy już porozmawiać, ale krakowskie potwory mają się nieźle i chyba są na pierwszym miejscu, prawda? Jeśli chodzi o...
Już teraz chyba na drugim, spadły? Ale w czołówce. Cały
no
czas,
to top,
przez
top three.
Na pierwszym, więc...
Dokładnie, więc niech się utrzymują. Być może jeszcze będzie w takim razie okazja, żeby trochę zmienić narrację i przenieść się w film. Filmu pod tytułem Selkis też ci życzę.
Tak, bardzo, bardzo bym tego chciała. Dzięki.
Dziękuję ci za spotkanie i za rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję.